I to też tylko my.
Tylko my, czyli Hanna Brzezińska,
Filip Jędruch
i audycja, która nazywa się
Zoom
na
Popkultur.
Zapraszamy na piątkowe mieszanie różnych, najróżniejszych rzeczy. Mówimy o popkulturze takiej czy innej. Łączymy komiks z filmem, czasem mówimy o jakichś takich bardzo lokalnych aspektach, jeśli chodzi o popkulturę. Szukamy, a czasem też oglądamy, przyglądamy się okiem całkiem uważnym.
I często sięgamy po tematy, po kwestie i zagadnienia, które no jakby nie mają dna, a to temat cały czas się zagłębia, rozszerza, horyzont gdzieś tam jest, ale no, trzeba wyciągnąć z tego to, co rusza nas najbardziej.
Moglibyśmy tutaj budować bardzo rozbudowane zresztą metafory o ścieżkach i innych tego rodzaju rzeczach, które się rozgałęziają, bo tak też było właśnie z tematem dzisiejszej naszej audycji i można powiedzieć, że moglibyśmy takich audycji przygotować kilka, w związku z czym uzgodnijmy już teraz, że ten temat będzie powracał.
To temat teledysków.
Ach, i to już myślę, że w państwie uruchomiły się pewne rzeczy, które są trochę związane z przeszłością. Może widzieli państwo coś ostatnio, a może są jakieś nowe trendy, które pojawiły się, jeśli chodzi o teledyski. My jesteśmy bardzo otwarci na państwa głosy, a te głosy można do nas przesyłać na przykład SMS-owo. Taki numer telefonu jak 603-060606. Oczywiście poleca się autopilotowo, ale poleca się również teraz teledyskowo. Prosimy o wspomnienia, refleksje, czy może jakieś pomysły na wideoklipy.
Bo chcielibyśmy poznać państwa zdanie na temat tych ulubionych teledysków, tych, które gdzieś zostały w pamięci na bardzo, bardzo długi czas, ale też, no właśnie, a propos tych pomysłów, bo często jest tak, że gdzieś się zamyślimy, zapadniemy w naszych refleksjach, jedziemy pociągiem, jedziemy autobusem, samochodem, pada deszcz i nagle w radiu pojawia się piosenka, a w naszej głowie tworzą się obrazy.
Czasem tak może być też w drugą stronę, że jeśli mamy słuchawki i idziemy, pada deszcz, jest jesień, jakby nie było, jest jednak, podnosi się mgła, no to czujemy się trochę czasem jak w teledysku. Miałaś tak z pewnością.
Żeby to raz.
Za każdym razem taka sama historia. Jesteśmy w teledysku. Te teledyski towarzyszą nam, jeśli chodzi o historię muzyki, historię takiej rozrywki masowej już od dawien dawna tak naprawdę.
Oj tak, jeżeli chcielibyśmy się zagłębić w historię teledysków, to takie pierwsze, no nie teledyski, nie wideoklipy, ale możemy mówić o oprawie wizualnej do muzyki. To musimy sięgnąć do końcówki XIX wieku. To jest kawał czasu, ale tak naprawdę to historia teledysków, obrazków do piosenek, do muzyki rozwija się razem z rozwojem filmów, z rozwojem Hollywood. Największe wytwórnie filmowe amerykańskie wypuszczały właśnie kilkominutowe obrazki do śpiewania, do tańczenia, do wielkiej rozrywki już gdzieś w latach 30. No i potem dochodzimy do lat 60. i do szaf grających, które były bardzo popularne we Francji na bazie pomysłu amerykańskiego i tam to były szafy grające, ale z wizją. I tutaj znani i lubiani artyści francuscy lat 60., między innymi Serge Gainsbourg, bardzo chętnie z tego pomysłu korzystali. No i rok 81. to już jest początek muzycznej telewizji i Video Killed the Radio Star. Niestety, chociaż właściwie to o tym pierwszym teledysku w historii takim właściwym, to najczęściej mówi się o Bohemian Rhapsody grupy Queen, czyli o powrocie do roku 1975. Podobno zdjęcia trwały około 4 godzin, a teledysk kosztował tak 4,5 tysiąca funtów. To jest nic.
To jest nic. Jeśli chodzi o budżety, budżety potrafią być duże, a właściwie potrafiły być duże, bo chyba dzisiaj era kręcenia takich bardzo rozbuchanych teledysków trochę minęła. Zresztą wraz z erą wspomnianego przez ciebie MTV, które odeszło w zapomnienie w takiej formie, którą znaliśmy, którą lubiliśmy, która faktycznie znaczyła Music Television, bo od tego ten skrótowiec się przecież wziął. Teraz to bardziej reality show niż muzyczne wideoklipy, no ale kolejny krok, no to oczywiście internet i dostarczanie nam już tak naprawdę na wynos wideoklipów. Możemy je oglądać tam, gdzie chcemy, możemy odliczać dni do premiery, a mało tego, jakiś program może nam dzwonkiem zadzwonić, że ej, już jest ten nowy teledysk.
To już nie ma tego uroku, jak w latach 90., do których najlepiej możemy się odnieść, czyli tego, kiedy czekało się całymi dniami, żeby ten jeden teledysk się pojawił i żeby na przykład włączyć nagrywanie na wideo i żeby mieć chociaż fragment tego teledysku gdzieś na taśmie schowanej na półce, bo przecież i tak się robiło. Ale prawda jest taka, że wejście na rynek muzycznej telewizji, bo tych stacji było kilkanaście, o ile nie już kilkadziesiąt na tym etapie, to był jakiś nowy krok w popkulturze. To wymagało nowego widza, który nie chciał już tylko słuchać muzyki i sobie wyobrażać, tworzyć w głowie wizje i obrazy, tylko takiego, który chciał oglądać, chciał już dostać ten gotowy produkt, piosenkę z obrazkiem i przez to, to przecież wpływa na odbiór, jeżeli widzimy od razu to, co ktoś proponuje jako swoją wizję do danego utworu.
No przecież to nie musi być tylko artysta, który wykonuje utwór, to może być cała historia, to może być teledysk, który wygląda jak film i może trwa nawet dłużej trochę niż sama piosenka, do której jest zrobiony. Tego wszystkiego jest przecież mnóstwo rodzajów, no i tylko tak naprawdę wyobraźnia artystów, przynajmniej w pewnym momencie, no i dzisiaj już też ograniczała to, co może dziać się na ekranie. To taki krok do muzyki na wynos tak naprawdę. Dzisiaj teledyski są nawet w aplikacjach odtwarzających muzykę, w takich co prawda urywkach, niemniej coś tam się rusza, ktoś tam jest, coś tam błyska, możemy kogoś zobaczyć. Takie porównanie przyszło mi do głowy, jeśli mówimy właśnie o wideoklipach i zagłębianiu się w ten muzyczny świat, no to na początku była to płyta, można było przeczytać to, kto wyprodukował dany utwór, to była ta wkładka, książeczka, natomiast teledysk to jest krok dalej, to jesteśmy dalej w tym świecie. Tak jak ogląda się film albo serial, to się kończy, no to może potem są jakieś książki w tym świecie. To po prostu takie rozszerzenie tego świata, tego konkretnego artysty, artystki, zespołu, no taki po prostu można było sobie tworzyć swój mikrokosmos, obudowywać się. Przecież można było kupować płyty DVD, na których były teledyski jednego zespołu na przykład.
Albo wersje deluxe albumów, gdzie była płyta DVD dodana i tam można było sobie w super jakości zobaczyć te teledyski. Teraz to wszystko mamy na wyciągnięcie ręki. To jest tak, jak mówiłeś, wychodziły płyty. Ostatnio słuchałam rozmowy z Krzysztofem Zalewskim, który wspominał to, że kiedyś to trzeba było najpierw na płytę zarobić, potem gdzieś ją namierzyć, pojechać albo pójść do sklepu, odebrać zamówienie, wrócić do domu i wtedy to było święto, bo się schodzili znajomi, schodziła się rodzina, czasami i sąsiedzi i po prostu każdy siedział, przeglądał tę książeczkę, słuchał z taką uwagą, nie tak jak teraz, że co dwie minuty single, a jak płyta trwa godzinę, to mówimy, to ma godzinę, żeby posłuchać albumu od początku do końca.
Jeśli chodzi o święta, bo wspomniałaś tę okazję, no to ktoś może znajdzie pod choinką jakiś wymarzony album. Ja pamiętam taką płytę Conspiracy of One grupy The Offspring, taki popowo-punkowy zespół, nadal istnieje swoją drogą i ostatnio też coś wydał. I na tej płycie można było tę płytę oczywiście odtwarzać, ale po włożeniu do komputera uruchamiała się jakaś taka mała rzecz, która mogła wyświetlić właśnie jakieś wideoklipy. To było na tamte czasy coś naprawdę niesamowitego. No i wspominaliśmy o muzycznych telewizjach. Była kiedyś taka telewizja, która dopiero co miała wystartować i przed jakby no, startem tego kanału takim przerywnikiem, czy też takim muzycznym, takim przegryskiem była kompilacja teledysków i to było 5 utworów. Ja się zastanawiam, czy to jest tylko moje wspomnienie, czy może kolektywnie ktoś też miał takie doświadczenie, że oglądał w kółko te teledyski i one trochę wypaliły się na korze mózgowej. To było Europe Final Countdown, to była Uptown Girl, Billy Joel i to była również Abracadabra, Steve Miller's Band. No i to po prostu było już, to takie było może trochę z nudów, a może trochę z jakiegoś takiego po prostu oczekiwania. Niemniej te 3 teledyski zapamiętałem bardzo dobrze, ale było coś tam jeszcze. Jeśli ktoś pamięta, no to bardzo prosimy o znak, albo ja bardzo proszę, bo to mi nie da spokoju.
Nie, no też jestem ciekawa, chociaż nie mam, nie dzielę tego wspomnienia, ale jestem bardzo ciekawa, jakie są Państwa ulubione teledyski. Te teledyski, które zostały w pamięci, czasami są mocniejsze niż piosenka, kilka, czy nawet refren tej piosenki, ale pamiętamy pewne obrazy i myślę, że tutaj zwłaszcza to pokolenie milenialsów ma się do czego odnieść, bo to właśnie to, które oglądało te teledyski w pierwszych latach muzycznych telewizji, muzycznych stacji, no i czasami próbowało złapać, żeby sobie też nagrać.
Nagrać teledysk, ale nie występować w nim.
Ale teraz można. No właśnie, jak to wszystko poszło do przodu teraz dzięki mediom społecznościowym. Każdy może nagrać swój teledysk. Są przecież nawet wyzwania, gdzie uczymy się układów choreograficznych i nagrywamy je po swojemu, dodajemy efekty specjalne. Kiedyś artyści płacili naprawdę niesamowite pieniądze za to, żeby pewne efekty specjalne pojawiły się w ich teledyskach, a teraz każdy może zrobić klik, klik, klik. I proszę, jest teledysk.
Kiedyś też taka fala lip-synków się przetoczyła przez świat internetowy, czyli po prostu no, jakby nasz teledysk, czyli my byśmy śpiewali tę akurat konkretną piosenkę w kilka osób na przykład, powiedzmy. A jeśli chodzi o ten utwór, o którym wspominaliśmy, Steve Miller's Band i Abracadabra, no to takie utwory też nie giną i artyści czasem wykorzystują. Zresztą mówiliśmy w naszym ostatnim spotkaniu w tym składzie dwa tygodnie temu o samplowaniu. No i ten samplowany refren wykorzystał nie kto inny jak Eminem. My jednak posłuchamy tej piosenki w oryginale, bo to bardzo dobra piosenka jest.
Zoom na popkulturę.
No właśnie, rozruszaliśmy się, rozkrzyczeliśmy się niewątpliwie. Michael i Janet Jackson, utwór zatytułowany Scream, do którego powstał prawdopodobnie najdroższy teledysk w historii.
Źródła mówią, że to na pewno jeden z najdroższych. Możemy zresztą kategoryzować trochę, no bo są też klipy, które były najdroższe w momencie, w którym powstawały, no bo pół miliona kiedyś to nie to samo, co pół miliona teraz, a mówimy właśnie o takich stawkach, a nawet jeszcze większych.
Jeżeli chodzi o Scream i właśnie o to 7 milionów dolarów, które zostało przeznaczone, to tu jest coś, co...
Powtórzmy to jeszcze raz razem.
7 milionów dolarów. Historia jest taka, że Michael i Janet są na statku kosmicznym i lecą gdzieś daleko od Ziemi, która tak jak w tekście pełna jest niesprawiedliwości, presji, nie wiadomo czego, chce się krzyczeć, więc oni uciekają w ten kosmos. No i o ile zrobienie w tamtym czasie nawet takiego studia, gdzie, bo to jest czarno-biały teledysk, tam jest głównie biel...
Z 95 roku.
Z 95.
Jeśli państwo teraz myślą sobie, wow, no ten statek kosmiczny jednak trochę jest z 95.
Lat.
Tak, jest z 95 roku, zdecydowanie.
35 lat już lata i nie do końca zrobienie tego teledysku było aż tak drogie, ale tutaj rachunek urósł chociażby z tego względu, że Michael rozbijając gitarą różne wazy na tym statku kosmicznym, rozbijał prawdziwą markową gitarą, prawdziwe zabytkowe wazy, więc to swoje też dorzuciło tak kilka groszy do tych 7 milionów.
No, jeśli mowa o realizmie i poświęceniu i takiej prawdziwej sztuce, no to tutaj nie było półśrodków. Michael Jackson na takiej liście właśnie najdroższych wideoklipów figuruje kilkukrotnie, ale warto też zwrócić uwagę na te osoby, które reżyserowały inne, równie drogie klipy, jak za 5 milionów dolarów zrealizowane w 1989 roku, czyli obecnie to jest 12 ponad milionów dolarów, David Fincher i teledysk Madonny, Express Yourself. David Fincher, ten David Fincher, który potem wyreżyserował film 7, film Fight Club, no i mnóstwo innych filmów, Aliens też może trochę mniej, ale nie o filmach teraz. W każdym razie to jest też tak, że wielcy świata wideo byli też zaangażowani w to, a kiedyś wideoklip to był coś i Michael Jackson nie szczędził pieniędzy właśnie na tę formę wyrazu czy też jakiegoś takiego uzupełnienia swojej muzyki.
Oj tak, tutaj byli znani bardzo twórcy, Martin Scorsese, Steven Spielberg, współpracowników, naprawdę z najwyższej półki wybierał Michael Jackson i to on wyznaczał trendy razem ze swoją siostrą Janet i Madonną i Prince'em w tamtym czasie, jeżeli chodzi o tworzenie tych teledysków, o to jak one wyglądały, ale o ile te lata 80. to był rozwój teledysków, to był boom na teledyski właśnie za pośrednictwem telewizji muzycznej, to lata 90. to już był ten okres, gdzie twórcy teledysków to już były bardzo ważne osoby. Mark Romanek, który zrealizował teledysk do Scream, to jeden z twórców, którzy znajdują się na wielu listach, ale przecież Joseph Kahn, Hype Williams, Dave Meyers, to są nazwiska, które przewijają się od lat i też w swoich teledyskach często ich imiona i nazwiska pojawiają się na pierwszej albo na ostatniej planszy, żeby był ten stempel, że to zrobił ktoś.
To już była marka. To właśnie, jeśli ktoś reżyserował dany klip, było wiadomo, że to będzie coś. Będą albo jakieś konkretne rzeczy wizualnie, albo będzie to, no właśnie, jakiś układ taneczny, albo coś jeszcze innego. Jeśli mowa o tych najdroższych klipach, to jest też tutaj sporo zagadek, jak na przykład Mariah Carey i utwór Heartbreaker, gdzie ona tańczy w kinie i taki pojedynek w kinie też tam się odbywa.
Ze sobą,
tak, tak. No, nie widzę tego, może właśnie ten efekt wizualny. Nie widzę tych pieniędzy w tym teledysku, ale może właśnie o to chodzi.
No, Jay-Z tam był też, więc może i Jay-owi trzeba było połowę stawki oddać. No i w tamtym czasie jednak to był rok 99, więc też te efekty nie były aż takie. No bo to, o czym mówimy w przypadku Scream, czy w przypadku teledysku do Heartbreaker, czy Ghosts Michaela Jacksona, w tamtym czasie wymagało super efektów specjalnych, zaangażowania wielu osób, specjalnego studia, ekipy filmowej, planu. Teraz wystarczy co? Zielona płachta z tyłu i można robić.
Można, oczywiście. Co w naszej skrzynce SMS-owej państwo wspominają tutaj takie wideoklipy jak Thriller. Michael Jackson, nie ma tutaj przypadków. Grupa The Beloved, brytyjski zespół i utwór Sweet Harmony. Crazy, Sila, Faith George'a, Michaela. Pojawia się też Paula Abdul. No i to też można powiedzieć i odnieść się do tego jako do takiego pokazu multitalentów tych osób, które występowały, bo tam był taniec, śpiew, choreografia, dużo osób tańczy to samo, czyli choreografia,
tak.
I różne rzeczy. To. I też różne rzeczy, jeśli chodzi o scenografię.
No i przecież nie zapominajmy o teledyskach grupy Aerosmith z lat 90., które były minifilmami. Alicia Silverstone, Liv Tyler, no
Crazy,
one tam przecież błyszczały w tych teledyskach. No bo właśnie mówimy o takich zwykłych, nazwijmy to, klipach, gdzie tańczą ludzie, są wykonawcy w różnych scenariach i to by było na tyle. Mamy teledyski animowane, robione metodą poklatkową. Mamy teledyski, które są właśnie stworzone z wykorzystaniem specjalnych efektów, bądź też dzisiaj sztucznej inteligencji. Mamy teledyski fabularne. Oj.
Stop. Mogłabyś tak wymieniać bez końca, ale to sami państwo widzą, że bezpośrednio kotwiczy do tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części, czyli że tych odnóg jest bardzo dużo, ten worek jest bardzo pojemny i na pewno będziemy do niego jeszcze sięgać.
Ale przecież teledyski powstają nie tylko w wielkim świecie, nie tylko za oceanem, powstają też w Polsce. Tutaj też mamy swoich twórców rodzimych, mamy legendy teledyskowe i mamy też twórców, którzy działają lokalnie, bo lokalne zespoły, lokalni wykonawcy też swoje teledyski przygotowują i to są naprawdę obrazy, które warto zobaczyć, warto obejrzeć.
A jak to się robi?
Jak to się robi, to wytłumaczy nam już teraz Karol Formela, czyli artysta interdyscyplinarny z Wejherowa, który pracował z lokalnymi zespołami Rot, Klawę, Fosfor właśnie przy ich teledyskach. I jak tłumaczył Karol, dla niego praca przy teledyskach to przede wszystkim poszukiwanie nowego medium, w którym można się posługiwać także językiem sztuki.
Posłuchajmy.
Zoom na popkulturę.
Jak się robi teledyski właśnie na takim lokalnym gruncie? Bo czasami możemy zobaczyć jakieś behind the scenes, jak się robi te wielkie produkcje, super teledyski i tam to jest normalnie cały plan filmowy. A jak to wygląda właśnie, jeżeli zabierają się do tego lokalne zespoły, lokalna ekipa?
Jest na pewno dużo entuzjazmu, jest bardzo dużo wsparcia. Wiadomo, jeśli to jest zespół, który jeszcze z tymi, z którymi ja współpracowałem, mimo że to są legendy, zespół Fosfor jest dla mnie po prostu absolutnie legendą.
No nie jest to nieznana grupa.
Prawda? I jakby super mieć szansę w ogóle razem z nimi coś tworzyć i być częścią jakby teledysku, bo w jednym z teledysków grałem, którą robił swoją drogą Jach Paszkiewicz. Kolejna legenda, jeśli chodzi o tworzenie teledysków. Natomiast ja akurat z Fosforem zrobiłem taki teledysk, który który był bardzo artystycznie wizualny i robiłem go w swoim zaciszu, nie angażując chłopaków. Po prostu to były te pierwsze takie próby. Później dopiero się pojawił zespół ROD, który wyszedł z takim konceptem. Dobra, Karol, robimy tutaj okładkę, ale chcielibyśmy jeszcze do tego te dyski. I oni jakby zaciągają troszeczkę z kaszubszczyzny. No i to było oczywiście moim takim punktem. Dobra, to wykorzystujemy. No i główną osią teledysku Chcemy Lesa Zarzec to jest człowiek, który jeździ na rowerze po Kaszubach po prostu, ale również w tych takich blokowiskach, w których są na przykład chóry pań śpiewających po kaszubsku.
Pan jest Chwaszczyna.
O, dokładnie. I w tym teledysku już był koncept, czyli już było takie to przemyślane. Okej, to można bardzo fajnie połączyć. Chcecie robić muzykę, która jest trochę drum and bassowa, trochę jednocześnie z jakimiś słowiańskimi elementami, a jednocześnie z lokalnością bardzo zakorzeniona. No to jest miks, to jakby będzie trzeba połączyć jakoś. I tu już spontaniczne rzeczy może mniej, więc usiadłem do takiego scenopisu, jakby opisałem wszystkie rzeczy, opisałem wszystkie miejsca, które chciałbym odwiedzić, opisałem wszystkie rekwizyty, które w tej wizji tego scenopisu się znajdują. No i słuchaj, nie mam budżetu jakiegoś nie wiadomo jakiego, robimy to z własnej pasji, dla zaangażowania, jakby żeby coś się ładnego udało. Więc no wszyscy są, jakby wiesz, wokalista, Sławek bierze i ogarnia aktorów dodatkowo, przy okazji maluje rower na złoto, bo taki jest pomysł, że powinien być tam złoty rower, ponieważ na okładce jest postać światowida, Sventowida, który jest maską złotą po prostu. I chcieliśmy to nawiązać, że jakby połączyć, że ten teledysk razem z tą okładką to jest taka wspólna historia. I przemieszczaliśmy się z jednego miejsca do drugiego miejsca na te różne plany filmowe z aktorami, którzy byli tak przydzieleni do tego akurat momentu. Plus Kamil, który absolutnie świetnie wszystko nagrywa i ma super sprzęty i dron i tym podobne rzeczy. W ogóle jakby zaangażował się w to w 100% i nagrywał to, jak wiadomo, jak ma w głowie konkretny już obraz, to też są takie, wiesz, rozmowy pod tytułem Kamila, możesz troszeczkę tak, żeby to było tak po środku, więc tam jest wszystko w takiej dużej serdeczności. Okej, dobra, stary, jak to chcesz, żebyśmy zrobili, wiesz, to jest jakby z zupełnie innego punktu, to już nie jest takiego punktu, to jest po prostu praca, tylko to jest absolutnie pasja wszystkich tych ludzi, którzy się tutaj znaleźli i pracujemy dla wspólnego dobra. I wydaje mi się, że to dzięki temu ktoś tak fajnie pracuje i wychodzi coś ładnego z tego.
Czyli przygotowałeś koncepcję? Czy byłeś też operatorem kamery?
Nie. Ja byłem już tylko reżyserem później.
Byłeś reżyserem, czyli mówiłeś to, tak jak wspominałeś, dokładnie. Czy może być bardziej na środku. A kto się zajmował montażem, całą postprodukcją?
Kamil się zajmował całą postprodukcją. On ma swoje studio. No jakby siedzimy przed komputerkiem i oczywiście...
To jest to studio.
Tak, i mamy... Kamil ma super sprzęt, to prawda, natomiast rzeczywiście jak już jesteśmy w jego studiu, to jakby siedzimy klatka po klatce i analizujemy, co by można było, a już widziałem jego minę czasami, jak powiedziałem, że czy moglibyśmy zrobić wszystko czarno-białe, bo od samego początku tak chciałem, ale jednak mam małą zmianę, bo chciałbym, żeby tylko rower i maska były złote.
Złote musi być złote, a cała reszta czarno-biała.
I raptownie,
ale udało się.
Tak, ale raptownie się pojawia postprodukcja. I to taka poważna. I no, Kamil musiał spędzić dużo czasu nad tym rzeczywiście, bo jestem mu ogromnie wdzięczny za to.
Czyli da się na gruncie lokalnym, z niewielkim budżetem, własnym sumptem ogarnąć teledysk, który wygląda profesjonalnie, bo nie mówimy tutaj o trzech ujęciach, tylko tak jak wspomniałeś, plany,
tak.
Aktorzy,
tak.
Tutaj cały zamysł, symbolika jeszcze do tego dochodząca.
To prawda. Tam się znajduje bazuna, jakby kaszubski instrument. Oczywiście, wiesz, dla zespołu to też nie są jakieś małe pieniądze, bo tam mimo wszystko, żeby te wszystkie rzeczy ogarnąć, to też jest jakiś kapitał, no, ale dzięki temu oni też czują, że wychodzi coś takiego wypracowanego.
A sam obserwujesz teledyskowy świat, trendy,
bardzo.
To jak się zmieniają?
Uwielbiam, chociaż niestety, wiesz, no teledysków Tula już nie ma, które absolutnie...
Małymi dziełami sztuki były.
Cudownymi. I to jest wielka szkoda, że już troszeczkę No tak widzisz, właśnie Jach Paszkiewicz się tutaj pojawił, jak rozmawiałem, jakby robił festiwal, który podsumowywał te wszystkie pojawiające się teledyski. Jakby sztuka robienia takiego krótkiego metrażu, który jest do muzyki, to była sztuka i jakby dalej uważam, że tak powinno być i dobrze by było, gdybyśmy jednak umieli coś takiego tworzyć i jest dużo osób, które coś takiego tworzą. Natomiast no, jest też dużo, bardzo dużo teledysków, które są...
Ktoś śpiewa na tle samochodu, ktoś śpiewa na dachu i potem ten ktoś znowu tańczy w grupie.
Ale jest obrazek, się rusza.
To jest obrazek, to jest klip, tu mówimy
tak,
o klipie.
Po prostu.
Jeżeli przechodzimy do takich teledysków z wyższej półki i to nawet tutaj na polskim rynku, na scenie lokalnej, to już mówimy właśnie o tej interdyscyplinarności, prawda?
Trochę tak.
Czyli co, i animacja, i malarstwo...
To myślenie zupełnie inaczej o teledysku, tak mi się wydaje. Wiesz, że to jednak jest coś, co ma mieć sens, ma mieć symbolikę, ma mieć jakiś początek, zakończenie, albo chociaż jego forma będzie na tyle interesująca, inna, innowacyjna, albo po prostu zawierała te takie malarskości w sobie, które spowodują, że nie będzie po prostu tendencyjny, nie będzie jakąś oczywistością, też że nie będzie samą ilustracją do muzyki, ale może będzie całą historią dodatkową.
Czyli jest to pole do popisu. Dla ciebie jako dla artysty.
Absolutnie, absolutnie. Jestem akurat w to, jak wszedłem, to zrobiłem, ale super.
Czyli ta popkulturowa półka też tak. Do sztuki wyższej może aspirować?
No, oczywiście, tak. Jakby, wiesz, jeśli się to potraktuje w odpowiedni sposób. No myślę, że na przykład taki kicz, jak się go podnosi dobrze do rangi sztuki, bo to wystarczy tylko kontekst dobrze nadać. No to wiesz, jakby dla mnie to nawet memy są super w ogóle dziełem sztuki, bo to po prostu sztuka kontekstualna daje ci takie konteksty różnego rodzaju, że mózg robi wow, okay, wow. Pięknie, i też o to chodzi. To jest super pomysł po prostu, tam jest kreatywność. Więc jasne, że możemy nawet takie bardzo popowe rzeczy w bardzo niewielkim, ale inteligentnym sumptem spowodować, że będą taką intelektualną albo zagadką, albo wow, takim odkryciem i po prostu będą nieco, nie że bardziej wymagające, ale dostarczą głębiej i więcej. Teledysk dla Klawy, ostatni teledysk, który miałem przyjemność robić z zespołem, który wydał niedawno płytkę, to teledysk, który swoją drogą obrazuje performance. I to jest też performance, który miałem szansę i okazję zrobić. I jakby go przeniosłem w scenariuszu na sam teledysk, w którym jest główna wokalistka jako artystka prezentująca swoje dzieło. I to też tak bardzo pokazuje, że to, wiesz, że te dziedziny sztuki, one się przenikają w tym momencie bardzo, bo naprawdę to akurat trochę dosłownie wykorzystuje elementy sztuki współczesnej jako elementy kadrów samego teledysku.
Zoom na popkulturę.
Czym teledysk może być? Może być wszystkim, wieloma rzeczami. Może być performancem, może być eksperymentem, a czasem trzeba pomalować rower na złoto.
Czasem właśnie tak trzeba. Karol Formela mówił nam o pracy nad teledyskami na gruncie lokalnym. Artysta interdyscyplinarny z Wejherowa, a właśnie a propos tego złotego roweru, to wspominał pracę z Kamilem Kamińskim. No i też wspomniał o Jachu Paszkiewiczu, czyli bardzo ważnej osobie, jeżeli chodzi o polską kulturę teledysku, chyba możemy śmiało tak powiedzieć, twórca kilkuset klipów.
Ojciec polskiego wideoklipu także przyznawał nagrody w trakcie Jach Film Festiwalu. 27. festiwal odbył się w 2019 roku. Od tego czasu, z tego co widzimy, ta impreza nie powróciła, ale no, to jest właśnie, myślę, można powiedzieć coś, co zostaje po artyście. Te wideoklipy są mocne, są różne. No i są z nami. Możemy wracać do tych emocji, które towarzyszyły nam wtedy, kiedy oglądaliśmy je po raz pierwszy. Tylko czasem jakoś trochę się na tym YouTubie może nam rozmazać, tak sobie myślę. Niekoniecznie wszystko jest w jakości HD. Do tego jesteśmy już przyzwyczajeni. No ale kiedyś tak to właśnie wyglądało i też było super.
Na taśmie też wyglądało i to też miało swój urok. Jeżeli chodzi o te teledyski Jacha Paszkiewicza, no to można wspomnieć chociażby piosenkę księżycową grupy Various Monks, Misie grupy Hej, czy Polskę kultu.
Szereg kultów tak naprawdę, jeśli chodzi o wideoklipy. No i to tak naprawdę znowu jest Czy jest w ogóle jakikolwiek podział, jeśli chodzi o Polskę, a reszta świata? Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o kreatywność, czy to, co dzieje się, pomysły, muzykę przede wszystkim, no to też mamy najróżniejsze osiągnięcia na tym polu i chyba nie ustępujemy tutaj pola.
Czyli potrzeba wyobraźni, pasji, no i pewnych środków finansowych także, no i do tego wszystkiego tego, żeby na pierwszym miejscu, tak jak mówił Karol, po prostu dobrze spędzić czas i włożyć w tę wizję, w ten obrazek do muzyki trochę dobrej energii.
Myślę, że jeśli to wszystko zagra, no to zagra też ta piosenka z wideoklipem. No bo o to chodzi przecież, żeby to było spójne i w jakiś sposób kompatybilne, żeby tworzyło całość dla tych, którzy to odbierają.
No i zamykamy piosenką, do której teledysk zrealizował właśnie Karol Formela, Rot, Chcemy Leso Zarzec. To tak na piątek.
A obejrzeć będzie można na naszej stronie radiogdańsk.pl w zakładce audycje. Jesteśmy z Zoomem na popkulturę. Można odsłuchiwać, a ten teledysk tam załączymy skrzętnie.
Audycję zrealizował Maciej Bogusławski. Poprowadzili
Hanna Brzezińska
i Filip Jędruch.
Dziękujemy serdecznie za uwagę. Życzymy miłego weekendu, no bo to już chyba taki moment, kiedy można tak powiedzieć.
I się odprężyć. Dziękujemy.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
Zoom na popkulturę.